Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Łatwo jest sprowadzić prawdę o miłosierdziu Bożym do zagadnień charytatywnych, do wolontariatu, do caritas, może takiej nawet jakiejś organizacji instytucjonalnej zajmującej się potrzebującymi. Trudniej jest mówić i trudniej jest zrozumieć tę prawdę w takiej całej rozciągłości, jakiej chociażby dzisiaj przedstawia nam to dzisiejsze słowo. Myślę, że takim słowem kluczem, zwłaszcza na podstawie pierwszego czytania z Księgi, z Dziejów Apostolskich, jest słowo uzdrowienie. Uzdrowienie. Jak jesteś chory, to co trzeba zrobić? Najpierw trzeba uznać chorobę. Widzisz jakieś objawy. Są takie albo inne objawy. Ale zanim pójdziesz do lekarza, zanim otrzymasz konkretną diagnozę, a później leczenie, i to jeszcze masz wybrać do ostatniej tabletki konkretne leki, to najpierw trzeba uznać: jestem chory. I oczywiście, jeśli chodzi o nasze choroby cielesne, jeśli one nie paraliżują nas na tyle, żeby nie móc funkcjonować, to często z pewnymi chorobami żyjemy latami, bo się boimy lekarza, bo boimy się, że nam się życie przewróci do góry nogami, bo będzie konieczna zmiana diety, bo jakieś takie uciążliwe leczenie. Ale jeśli chcesz być zdrowy, to musisz uznać, że jesteś chory. To jest kluczowe. A następnie musisz się udać do lekarza. I dokładnie tak samo działa to w przestrzeni duchowej. Najpierw należy uznać, że jesteśmy chorzy, a jesteśmy chorzy wszyscy. A chorobie tej na imię grzeszność. Jesteśmy skłonni do grzechu, jesteśmy zranieni. Nasza natura jest zraniona przez grzech pierworodny, chociaż on odpuszczony jest w sakramencie, zgładzony w sakramencie Chrztu Świętego, to jednak natura wciąż skłonna jest do grzechu. Wciąż te grzechy popełniamy. Ranimy przede wszystkim Boże serce, robimy sobie krzywdę, krzywdzimy innych. Jesteśmy chorzy. To jest kluczowe stwierdzenie. A następnie trzeba się udać do lekarza. A lekarzem jest, najlepszym lekarzem jest nie kto inny, ale Chrystus. To On powiedział: nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. On leczy zarówno ciało, taką też ma moc, ale leczy przede wszystkim naszą duszę. On na to przyszedł, na to został posłany. On po to umarł na krzyżu i dlatego zmartwychwstał, bo pokonał grzech. Dlatego może mienić się najlepszym lekarzem. A zatem, jeśli rozpoznasz w sobie chorobę, to co zrobisz? Świat dzisiaj ma różne sposoby. Można to zakrzyczeć, zakłamać, można pójść do psychologa, można pójść na terapię. To jest jakieś przekleństwo. Nie mam nic przeciwko tej nauce, bo niektórzy twierdzą, może Pan Bóg właśnie tą drogą też chce zadziałać. Ale głęboko wierzę, że skoro Bóg mówi takie rzeczy, a mówi z miłości, znaczy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. Czy Bóg jest, mówiłem tutaj do maturzystów w piątek, czy Bóg jest, bo jeśli tak, to wszystkie twoje zmartwienia dotyczące zdrowia, szczęścia, pieniędzy, akceptacji, to naprawdę nie ma znaczenia, bo Bóg może wszystko, jeśli jest, jeśli zmartwychwstał, jeśli żyje, a jest. I jest najlepszym lekarzem, więc uzdrowienie to po pierwsze, to najważniejsze słowo, jeśli chcemy zrozumieć prawdę o Bożym miłosierdziu. To wszystko wynika z tego, o czym mówi z kolei święty Jan Apostoł we fragmencie Apokalipsy. Objawienie, którego doświadcza, będąc niezrozumianym, w jakiś sposób też prześladowanym, skazanym na pobyt na wyspie Patmos, objawia mu się Chrystus i mówi: byłem umarły, oto żyję. Powiedz to, napisz i przestań się lękać. To też jest dobra nowina. Grzech jest zawsze chorobą, zawsze niesie śmierć. Grzech jest kawałkiem, można powiedzieć, śmierci. Może jeszcze nie całkowitą, ale zawsze w sensie duchowym to jest później tylko i wyłącznie wegetacja. I może później, nie wiem, boisz się podejść do kratek konfesjonału? Może się wstydzisz? Uwierz mi, im trudniejsza spowiedź, tym większe owoce. Ale że przed człowiekiem się masz spowiadać, zaraz to wyjaśnię. I że na forum całej wspólnoty to dobrze, bo może twoja spowiedź, twoje spowiadanie się pobudzi kogoś do tego, żeby i on poszedł do spowiedzi. Nie pójdzie dziecko do spowiedzi, jak nie zobaczy matki i ojca klęczących. I nie pędź dziecka przed sobą, stań pierwsza i pierwszy. A wtedy dziecko będzie się naśladować, bo dzieci nie robią tego, co my mówimy, tylko naśladują to, co robimy. Stań pierwsza do konfesjonału. To jest świadectwo dla całej wspólnoty parafialnej. Ja wiem, że jest łatwiej na pielgrzymce tam na ogonie grupy. Fajnie jest w ogóle w atmosferze kawiarnianej, tak niektórzy spowiadają ponoć. Możemy sobie pójść do lasu, do parku, na łąkę. Fajnie, taka rozmowa, miło. Ale to nie chodzi o to, żeby było miło, ma być niemiło, bo się stały niemiłe rzeczy, bo zgrzeszyłem i potrzebuję uzdrowienia. Proces wychodzenia, wracając znowu do pierwszego czytania, proces leczenia, proces przebijania ran, wrzodów, to jest zawsze bolesne, to jest ohydne, to musi zaboleć. Ale jeśli wierzę, że Jezus zwyciężył śmierć, a śmierć jest skutkiem grzechu, i że jest dzisiaj żywy i prawdziwy w Eucharystii, że przychodzi także do mojego serca, także działa w sakramencie pokuty, że tak się zakochał w człowieku, że pozostał w tym sakramencie, żeby nas uzdrawiać mocą Ducha Świętego, to nie będę zwlekał z decyzją o udaniu się do lekarza po to, żeby rozpoczął się proces mojego uzdrawiania, mojego leczenia. I wreszcie Ewangelia, bardzo wymowna. Apostołowie też pełni lęku. Jezus przychodzi i mówi: nie lękajcie się, mówi: pokój wam. On nie przychodzi, nie rozlicza i chociaż wszyscy zdradzili, tam jest Piotr, który się zaparł Chrystusa, tam są inni uciekinierzy spod krzyża. I nie przychodzi, nie zastydza ich, nie karci. Ma tyle miłości w sobie, tyle łagodności. Mówi: pokój wam, niesie pokój serca. Ty wiesz, skąd jest twój niepokój? Święty Augustyn mówi: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Nie wiesz, dlaczego się denerwujesz? Dlaczego bluźnisz? Dlaczego się wciąż kłócisz w domu i w pracy? Jeszcze nie wiesz tego? Skąd jest ten niepokój? Skąd brak harmonii? Z powodu grzechu. Z powodu odłączenia się od Pana Boga. A jak przyjdziesz do konfesjonału, do lekarza, który cię może uzdrowić, to otrzymasz też w pakiecie dar pokoju serca. Nie zauważyłeś tego, że jesteś spokojniejszy? No dobra, może się bardziej pilnujesz, może chciałbyś do komunii pójść parę razy, ale jest to nadprzyrodzony dar pokoju serca. Jeżeli przeżyjesz to na serio, jeżeli wybaczysz i dasz, pozwolisz, żeby Bóg tobie wybaczył, będziesz mieć pokój serca. To jest nie święty spokój, nie myl tego. Święty spokój to może być trwanie w grzechu, byle w swojej strefie komfortu. To może być jakaś nieczysta relacja, to może być jakaś nieuporządkowana sprawa. Byle mieć święty spokój, niech mnie nikt nie zaczepia, niech mnie nikt nie drażni, niech mnie nikt nie zmienia mojego życia. A diabłu na tym dokładnie zależy. Jak zaczniesz z tego wyłazić, to zacznie się awantura. Zacznie się wszystko sypać i walić, ale to jest konieczne i potrzebne, to będzie dobre. Nie przeraź się wtedy. Dlatego tu Bóg mówi, nie lękaj się, nie bój się. Zacznie się dopiero wtedy sypać. Czasami jest święty spokój, bo żyjesz w grzechu. A jak zaczniesz wychodzić, to oczyszczenie będzie bolesne. Ale nie przestrasz się. A Chrystus nie daje świętego spokoju. On niepokoi nasze sumienia i bardzo dobrze, bo to pozwala nam się nawrócić. On przynosi dar pokoju serca. My jesteśmy niespokojni, my ciągle gdzieś biegniemy. Świat przyspieszył. Urządzenia cyfrowe to wszystko sprawiają. Ciągle ten hałas. Patrzysz w ten telewizor, sam się emocjonujesz. Ludzie się zaczynają już spowiadać z tego, że do telewizora kleli. No na litość boską. Że to kukły są. To jest tylko jakiś wyświetlony obraz. A nawet to, co widzisz, no to przecież oczywiście przedstawia tego czy innego człowieka, aktora, polityka, ale to są przecież wszystko efekty PR-owych zabiegów. To nie są oni. Ty ich nie znasz. Po co się denerwujesz? Po co Boga obrażasz? Po co klniesz do telewizora? Skąd twój niepokój? No właśnie stąd, żeś się oddalił od Jezusa. Jak pójdziesz do lekarza, najlepszego lekarza dusz, otrzymasz też pokój. Jezus im przynosi ten pokój, to dzisiaj 3 razy wybrzmiewa, jak jest coś 3 razy w Biblii, to znaczy, że jest ważne. 2 razy pod obecność wszystkich apostołów oraz dla tego trzeciego, który nie był. Kiedyś biskup Piotr Sawczuk tak to zinterpretował. Wiecie, co to znaczy? Że on w niedzielę w kościele nie był. W pierwszy dzień tygodnia wieczorem, oni siedzą w wieczerniku. Po co siedzieli w wieczerniku? Sprawowali Eucharystię. Jezus Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię. Zgromadzili się na sprawowanie Najświętszej Ofiary. Tak można to trochę może na wyrost, ale jednak zinterpretować. A on nie był w wieczerniku, czyli nie przyszedł do kościoła. Później był zdziwiony, że nie spotkał Jezusa. Oni wszyscy już mówią, zmartwychwstał, objawił się nam, widzieliśmy go. On jest pełni entuzjazmu, zaraz pójdą, umocnieni w chwilę po niebowstąpieniu, umocnieni w dniu Pięćdziesiątnicy, darami Ducha Świętego pójdą i będą głosić. To w pierwszym czytaniu w Dziejach Apostolskich odnotował święty Łukasz. Już efekty tego głoszenia, tej mocy Ducha, te uzdrowienia. Oni chcieli, żeby choć cień Piotra padł na nich. Widzicie, co się dzieje? Coś niesamowitego. Ale tu jeszcze są pełni lęku w obawie o to, żeby nie stało się z nimi to samo, co z Jezusem, żeby ich Żydzi nie, na krzyż nie zaprowadzili. A on nie przyszedł na mszę świętą. Nie był zdziwiony, że nie widział zmartwychwstałego, że Boga nie spotkał. Tak może być też i w naszym życiu, że coś przegapisz, jak nie przyjdziesz na niedzielną mszę świętą. Ale dla niego specjalnie przychodzi Jezus Chrystus dnia 8, czyli znowu w niedzielę, znowu podczas Eucharystii. Przychodzi i mówi niedowiarku, wstać tu swoje łapy, wstać tu paluchy, jak nie wierzysz, to dotknij. Jezus przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, to teologowie próbują sobie wytłumaczyć, czy poradzić z tym problemem, mówiąc o ciele uwielbionym. Jezus pozwala dotknąć swego ciała, więc ma ciało, spożywa jedzenie, więc ma związek z materią, ale przenika drzwi, to jest niesamowite, to jest jakiś cud. Oczywiście, że cud, bo zmartwychwstał, ale próbujemy to sobie jakoś tak uporządkować, na czym to będzie polegało, nie? Na podstawie tego, tych znaków zmartwychwstania Chrystusa, jak będzie nasze zmartwychwstanie wyglądało. I mówi, zobacz, dotknij, jak nie wierzysz, to zobacz. Ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My jesteśmy tymi błogosławionymi, wiecie? Bo my tu nic nie widzimy. Ja tu przed chwilą bierzmowanym tłumaczyłem, co to jest Eucharystia. Co dla zmysłów niepojęte, wiara niech dopełni w nas. Jeśli wierzysz, jeśli masz tę świadomość, przeżywając Eucharystię, że On tu jest, realnie, rzeczywiście obecny, to jesteś błogosławiony, jesteś szczęściarzem, wiesz? Jesteś szczęściarzem, bo my nie mamy tej możliwości spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego, bo już było w niebo wstąpienie, no i sorry. Ale uczestnicząc w Eucharystii, możemy Go spotkać, więcej karmić się Jego ciałem, przyjąć Go do swojego serca. I choć nie widzimy, bo dalej jest chleb i dalej jest wino, bo jak tu z kolei filozofia nam idzie z pomocą, zmienia się substancja, zmienia się istota, ale przypadłości zostają. Przypadłości, czyli kolor, zapach, smak, a nawet procenty w przypadku wina. Wszystko zostaje. To nas oszukuje. Ale co dla zmysłów niepojęte, wiara w nas dopełnia i dlatego wierzymy, że On tu jest. I jesteśmy dlatego błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna myśl, która tutaj wybrzmiewa. Oczywiście Tomasz tam mówi, Pan mój i Bóg mój, uznaje, że Jezus jest Jego Bogiem. nie Bogiem, że w ogóle, ale Jego Bogiem, mój Bóg. Nie? Czy Jezus jest dla mnie Panem mojego życia, Królem mojej egzystencji? Czy jest moim Bogiem, czy też to jest tylko jakaś fikcyjna postać albo historyczna, ewentualnie Jezus z Nazaretu, którego tam Józef Flawiusz, historyk żydowski, nawet opisał. Natomiast to, co najistotniejsze w temacie miłosierdzia, to jest to, o czym czytamy wcześniej, a czego Jezus dokonuje. Tchnął na nich. To jest pewien znak. Dmuchnął im w twarz. Bo ten powiew oznacza Ducha Świętego. Przypomnijcie sobie Księgę Rodzaju. Tchnienie życia. Bóg tchnął i wszystko zaczęło żyć. To jest ta siła stwórcza. To Pan Bóg sprawia. Oto przychodzi do nich i posyła im ducha. Duch daje życie. To jest duch ożywiciel. Po to, żeby mieli nowe życie. Bo kiedy jesteś w grzechu, to wegetujesz. Jesteś trupem. Jesteś takim zombie. Łazisz jeszcze, coś tam robisz, ale wszystko cię drażni. Praca cię męczy. Warczysz na ludzi, bo życia nie masz w sobie. I dlatego musisz się spotkać z lekarzem, by tchnął na ciebie. To się dzisiaj dzieje, proszę Państwa, w konfesjonale. Jest dużo gadania o miłosierdziu. A miłosierdzie to jest konkret. To jest sakrament pokuty. To jest konfesjonał. To jest ta rzeczywistość. To jest spowiedź z jej pięcioma warunkami, nie inaczej. Gdzie się przygotowujesz, gdzie wzbudzasz żal, on jest konieczny, ale też i postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Dlaczego nie pokutujemy? Wielka pokuta wprawdzie na Jasnej Górze zgromadziła kilkaset tysięcy ludzi, ale my nie mamy w ogóle ducha pokuty. Myśmy zapomnieli, że za grzechy trzeba nie tylko żałować, ale też coś się da naprawić, a przede wszystkim pokutować. Kiedyś pokuty były dużo większe, kilkuletnie. Pokutnicy w przedsionku stali, a dzisiaj nie ma nic. Jakaś modlitewka i to wszystko. Jest załatwiona sprawa, ale jakżeś skrzywdził kogoś i nic nie zrobiłeś w tym kierunku, a przede wszystkim Boga obraziłeś. Dlaczego Jezus, najpierw świętej Małgorzacie Marii Alacoque, a później naszej polskiej siostrze Helenie Kowalskiej, zwanej Faustyną, mówi właśnie o tym, o tej potrzebie wynagradzania, zadośćuczynienia, przepraszania. Po co Komunia Święta w pierwszy piątek? Z intencją wynagradzającą. Właśnie po to, że miłosierdzie to jest miłość, jak mówi papież Jan Paweł II w encyklice Dives Misericordiae, która przekracza granice sprawiedliwości. To jest taka miłość, która przekracza granice sprawiedliwości, ale przecież ta sprawiedliwość nie ustaje. Ten przymiot Boży wciąż jest aktualny. Jest jakaś sprawiedliwość czy oddanie każdemu tego, co mu się należy. Zapomnieliśmy o tym i nie próbujemy tego naprawić, wyprostować, wyrównać. Nic w tej materii nie robimy. To wszystko, co tutaj dzisiaj, o czym tu dzisiaj jest mowa, to jest mowa o sakramencie pokuty, nie o czym innym. Ja kiedyś spotkałem, akurat się wyprowadzałem z Dęblina i spotkałem świadków Jehowy, bo jedliśmy obiad u mojego kolegi i ojciec zobaczył, że to świadek Jehowy, zaprosił, bo chciał ich wsadzić na minę tych świadków. W domu miał dwóch księży, czyli swojego syna i mnie. No i rozmawiamy między innymi o sakramencie pokuty i ten młody człowiek mówi, że ale gdzie jest mowa, żeby spowiedź indywidualna, że uszna, że to tak jak u was w tym. Dawaj mi tu Biblię, przy sobie nie miałem swojej. Zwyrwałem jemu z ręki, czytam ten fragment. Znalazłem bez problemu. Weźmijcie Ducha Świętego, powiedział Jezus, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania, którą to władzę Jezus dał apostołom, a następcami apostołów są biskupi, a ich współpracownikami księża. I dlatego tak to wygląda. Nie możesz sobie sam grzechów odpuścić. I nie jest też tak, że pojedziesz nad morze i pochodzisz wieczorową porą w lipcu i pach, Panie Boże, Ty jesteś taki miłosierny, odpuść. Nie, to jest konkret sakramentu pokuty. A jakby komuś jeszcze było mało, to fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jak ja to czytam, to mnie to nie czyni ze mnie tu nie wiadomo kogo. Proszę tego nie zrozumieć w ten sposób. Bo skoro te władze Jezus zostawił apostołom, ich następcom i współpracującym, czyli księżom, to ja jestem taki ważny tutaj. Ja mam władzę, ja mam odpuszczę albo mam zatrzymam. Dokładnie odwrotnie. Bo ja też przecież jestem penitentem wielokrotnie. Też się spowiadam, też potrzebuję tego. A więc jak tam zasiadam, by wam grzechy odpuszczać, to tylko i wyłącznie uczy mnie to pokory. Że to jest taka rzeczywistość. Że to nie jest moja władza, że to nie zależy od mojego widzimisię. Że tu działa Duch Święty. Że tu działa sam Chrystus przez Ducha Świętego. Ja jestem tylko narzędziem. Koniecznym i niezbędnym, ale narzędziem. I to nie jest powód do tego, żeby się czuć ważnym, ale wręcz przeciwnie, żeby być jeszcze bardziej pokornym. Jezus mówi tak do Faustyny. Przed spowiedzią, tu wspomina Faustyna, przed spowiedzią usłyszałam w duszy te słowa. I tu słowa Jezusa. Córko moja, powiedz mu wszystko, czyli kapłanowi, i odsłoń swoją duszę przed Nim, jako przede mną to czynisz. Nie lękaj się niczego. Dla Twojego uspokojenia kapłana tego stawiam między mną a duszą Twoją, a słowa, które Ci odpowie, moimi są. Odsłoń przed Nim najtajniejsze rzeczy, jakie masz w duszy. Ja Mu udzielę światła do poznania duszy Twojej. Rozumiecie to? Ja się rozpływam. Jak ja to czytam, się rozpływam. Jego słowa, czyli kapłana słowa są moimi. Rozumiecie? To ja sobie tam coś mówię, a Chrystus do Faustyny mówi, to co ci ksiądz mówi, to ja mówię. Tam na innym miejscu, to można to takie rzeczy sparafrazować i wyjaśnić. To jest mój oficer. Tam była taka historia z rozważaniem o Jonaszu, Faustyny chciała. I wtedy Jezus mówi, żeby poszła do sakramentu pokuty, ksiądz jej nakazał, że ona nie chciała, a później Jezus w objawieniu mówi, rozważaj o Jonaszu, potwierdził to i dokładnie, albo bardzo podobnie mówi w podobnych słowach, kim jest ksiądz w sakramencie pokuty? Sorry. Jezus jest nam potrzebny, żeby nam przebaczyć grzechy. Robi to, działa przez Ducha Świętego, ale używa narzędzia, używa człowieka. Jest to niesamowite. Natomiast niestety są też pewne niepokojące zjawiska, pewne błędne interpretacje, pewne wykrzywienia, których niestety mamy dużo dzisiaj we współczesnym świecie. I już tuż po śmierci świętej Faustyny ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, pisał takie rzeczy. To stara historia. Jeszcze nie był tak pogłębiony kult Miłosierdzia Bożego i świadomość. Nikt nie wiedział pewnie o dzienniczku, nie było niedzieli Miłosierdzia Bożego. A on się zajął, ten zakonnik, właśnie zgłębieniem tej prawdy, przecież ona jest obecna w Piśmie Świętym, ale też w kontekście życia świętej Faustyny. I pisał tak. Święta Faustyna już nie woła ze zgrozą, że dusze idą na zatracenie, lecz służy do szerzenia fałszywego miłosierdzia, w którym wszyscy doznają zbawienia, bo Pan Bóg jest tak litościwy, a miłość silniejsza od sprawiedliwości. Czy to nie jest o naszych czasach, gdzie się głosi, że wszystkie religie są równe i wszędzie się można w ogóle zbawić, że właściwie wystarczy westchnąć, wezwać imienia Jezusa i są piękne świadectwa i wielkie charyzmatyczne jakieś eventy, mówiąc współczesnym językiem i nagle wszyscy pięknie mówią Jezus, 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 tylko zawsze jakoś czegoś brakuje. Coś o spowiedzi nie mówią, o sakramencie pokuty, o wyznaniu grzechów, o tym, żeby prosić Ducha Świętego, by nam pozwolił rozpoznać, co jest nie tak w naszym życiu. Żeby móc zobaczyć i uznać, a jak uznać, to i wyznać, a jak wyznać, to być wolnym. Bo dopiero wtedy Jezus może nam te grzechy przebaczyć, uwolnić. To jest ta też słynna historia o biskupie, który Faustynie nie wierzył. I zapytał, chciał mu sprawdzić, jakie to grzechy na ostatniej spowiedzi miałem. A Jezus mówi, nie pamiętam. Bo to, co wyznałeś, co uznałeś wcześniej, to Bóg zapomina. Gładzi, w ogniu miłosierdzia pali, przebacza. Ale to coś ukrył, to czegoś sobie nie uświadomił. To, w czym okłamałeś najpierw siebie, a później myślałeś, że Boga okłamiesz, to odpuszczone nie jest. I jest widoczne i dla Boga, ale nawet i dla demona jest widoczne, o czym niestety pouczają nas egzorcyści. Trudna to prawda, ale też niosąca wielką nadzieję. Zrozumieć miłosierdzie Boże, i powiedzieć za świętym Tomaszem, Pan mój i Bóg mój. Wszyscy chyba jesteśmy trochę jak ten Tomasz. Niby wierzący od pokoleń, ale chyba trochę niedowierzający, że Bóg naprawdę przebacza grzech i że jest obecny w Eucharystii. Że ta miłość jest tak wspaniała, ale ma swoje warunki. 5 warunków sakramentu pokuty. I to, co mówił Piotr. Bóg nie pozwoli z siebie drwić. Więc kiedy nadużywasz cierpliwości Bożej, kiedy samo okłamujesz się, kiedy głosisz, propagujesz i wierzysz w fałszywie rozumiane miłosierdzie, to nie jest żadne miłosierdzie. To jest jakaś ułuda. Więc prośmy o łaskę, byśmy mogli w rzeczywistości poznać, najlepiej w świetle Bożego Słowa, czym to miłosierdzie jest. I jak poznamy, żebyśmy czym prędzej pobiegli do źródła tego miłosierdzia, czyli do konfesjonału, by tam dostąpić uzdrowienia. Amen.